Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner i zapraszam na rozmowy niedokończone i witam również naszych gości, a są nimi dzisiaj ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszam do rozmowy.
Jak najbardziej. Oraz jest z nami student, doktorant księdza profesora, ksiądz Adam Kłonowski, właśnie doktorant na UKSW w Warszawie. Witam księdza serdecznie.
Witam również, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
I drodzy Państwo, temat naszych rozmów, myślę, temat bardzo dotykający nas, poruszający niektórych nawet bardzo gdzieś osobiście, apostazja. To jest kolejny temat z cyklu naszego w Kościele i w demokracji. Nazwaliśmy go apostazja w Kościele i w demokracji. A więc chcemy ten temat poruszyć z naszymi tutaj ekspertami, gośćmi, księżmi przybyłymi z Warszawy, a potem z Państwem w rozmowach wraz z Państwem na naszej radiowej antenie. Proszę księży, mamy rok duszpasterski, wierzę w Kościół Chrystusowy. To tak nam, no tak trochę na zasadzie kontrastu może bardziej, ale współbrzmi z tym naszym tematem. Czy to jest taki jakiś znak czasu, że taki temat mamy duszpasterski w Polsce, w Kościele?
Myślę, że jak najbardziej ksiądz profesor, mój promotor, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej. Ja teologię pastoralną też studiuję, a w teologii pastoralnej jednym z ważniejszych dziedzin jest kairologia, która zajmuje się właśnie, pochyla się nad tematem znaków czasu. I jak najbardziej myślę, że to wszystko, co ma miejsce wokół nas, to, że taki rok, taki czas daje nam Kościół, właśnie pod hasłem wierzę w Chrystusowy Kościół, w Kościół Chrystusowy. To jest dobra refleksja i dobry czas na rachunek sumienia dla każdego z nas, ale myślę, że przy tej okazji jest to też dobry moment, żeby pochylić się nad tematem trudnym, tematem bolesnym, który w Kościół godzi, który też wiąże się i trzeba nazwać go po imieniu grzechem, kiedy mówimy o apostazji. W dokumencie, w deklaracji o jedności, jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, to jest dokument Kongregacji Nauki Wiary, czytamy na początku zaraz słowa z Ewangelii według świętego Marka, że Pan Jezus przed wstąpieniem do nieba dał swoim uczniom nakaz głoszenia Ewangelii całemu światu i udzielania chrztu wszystkim narodom. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ta misja, która prowadzi do zbawienia, dokonuje się właśnie w Kościele. I dzisiaj, kiedy przychodzi nam mierzyć się z takimi znakami czasu, z taką, a nie inną rzeczywistością, widzimy, jak wiele osób odchodzi od Kościoła, wiele osób porzuca wiarę chrześcijańską, a właśnie to porzucenie wiary chrześcijańskiej nazywa się apostazją. I o tym też mówiliśmy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania w czasie audycji w telewizji Trwam, gdzie właściwie zaczęliśmy od tego, czym apostazja jest i jakie są jej formy. Mówiliśmy o tym, że z jednej strony utożsamiamy ją w Polsce dość mocno już teraz z formalnym aktem woli, oświadczeniem woli o wystąpieniu z Kościoła. Mówiliśmy też o tym, jakie ten formalny akt wywołuje skutki. Ale jednocześnie mówiliśmy o takim zjawisku trochę szerszym, o tym, że jesteśmy świadkami tego, co może spowodować życie bez Pana Boga i niekoniecznie od razu musi być to związane z jakimś formalnym aktem. To znaczy, powołując się tutaj na adhortację Ecclesiae in Europa Jana Pawła II z 2003 roku, już wtedy słyszeliśmy, mogliśmy przeczytać o pewnych sygnałach tak zwanej milczącej apostazji. Papież wówczas mówił, że europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Człowieka stawia się za absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób, wbrew naturze, zająć miejsce Pana Boga. I kiedy obserwujemy rzeczywistość dzisiaj, to możemy też zobaczyć, jak realizują się również słowa, które Jan Paweł II powiedział w innym miejscu, gdzie powiedział, że człowiek, obywatel współczesnej Europy coraz częściej jawi się jako słaby, zagubiony, pozbawiony wewnętrznego ośrodka, zły na siebie i na cały świat, zniewolony przez antywartości, oczekujący kogoś, kto nigdy nie przyjdzie, niejako potwierdzając ten fakt, że utraciwszy kontakt z absolutem, utracił także samego siebie. No widzimy, że człowiek coraz częściej gdzieś rzeczywiście jest zły na innych, na siebie, na całą rzeczywistość. Gdzieś trudno jest mu się odnaleźć w tej rzeczywistości, ale równocześnie jesteśmy świadkami tego, jak bardzo ludzie oddalają się od Boga, od Kościoła. Widzimy też przykłady wielu celebrytów, którzy nawołują wręcz do tego, aby apostazji w swoim życiu dokonać, aby od Kościoła odejść. Niektórzy nawet są w stanie wskazywać, że takie odejście może być uzdrawiające, że może przynosić jakieś pozytywne skutki, nieść za sobą pozytywne konsekwencje, co tak naprawdę jest rzeczą daleką od prawdy. Zawsze odejście od Kościoła i szukanie nawrócenia poza Kościołem nie prowadzi do głębokiego nawrócenia, do oczyszczenia. I tak jak też mówiliśmy, że tak naprawdę to nie jest kwestia tylko pewnych formalności, podpisania pewnych dokumentów, bycia fair wobec społeczeństwa, ale na szali tutaj stawiamy zbawienie każdego człowieka, więc jest to troska całego Kościoła o tych, którzy mają w swoim sercu, w swoich umysłach taką myśl o tym, żeby z Kościoła odejść, a co gorsza, żeby odwrócić się od wiary w Jezusa Chrystusa, chociaż to są właśnie takie kwestie, które myślę, że gdzieś w naszej dyskusji, może właśnie w telefonach zostaną trochę doprecyzowane, bo sam temat apostazji jest bardzo szeroki. Źródła apostazji, przyczyny, skutki, o tym naprawdę można byłoby dużo mówić. Można także poruszać temat takiego uzdrowienia, bo oczywiście o tym też mówiliśmy na antenie telewizji Trwam. Mówiliśmy o tym, że osoby, które odchodzą z Kościoła, zawsze mogą do niego wrócić i Kościół ma dla nich drzwi otwarte. I tutaj myślę, że ważne jest to, żeby to też gdzieś nam wybrzmiało i żebyśmy też potrafili być takim drogowskazem dla innych. Właśnie może dla tych, którzy dzisiaj mają wątpliwości, którzy dzisiaj poszukują jakiegoś swojego miejsca.
Tak spytam, proszę księży, bo tu mówimy, bo to dla nas jakoś tam jest, nie jakoś tam, jest to dla nas oczywiste odejście od Boga i od Kościoła. Tymczasem niektórzy dokonujący tak tych głośnych apostazji mówią, ja odchodzę od Kościoła, ale nie od Boga, ja w Boga wierzę, ale odchodzę od Kościoła. Tu nam gdzieś to pytanie w takim razie, po co jest Kościół? Że zbawienie w Kościele. To dotykamy chyba gdzieś sednem problemu jest wiara w Kościół. Tutaj na ten temat. Wierzę w Kościół, uwaga, Chrystusowy. Tak? I tu jest chyba gdzieś, myślę, mówiąc o apostazji, myślę, to gdzieś musimy, myślę, wyjaśnić w naszym słuchaczom, czy w ogóle w naszych kościołach, tak? Po co Jezus Chrystus założył Kościół? Dlaczego on jest ważny? Mówimy, że ma pełnię środków zbawienia. Właśnie, bo wokół tego wątku moje myśli krążą, tak? Z hasła Pan Bóg tak, jakkolwiek tam ktoś sobie go nazywa czy wyobraża, chociaż to nie jest rzecz niebagatelna, jak sobie wyobrażam Boga, a Kościół nie. A tymczasem Kościół i Bóg i Chrystus to jest jedno, to razem, tak?
Dokładnie tak. To jest, myślę, że dla mnie osobiście jeden z takich bardziej wzruszających fragmentów w Piśmie Świętym, to jest moment nawrócenia Szawła, świętego Pawła, kiedy Jezus zadaje mu pytanie, dlaczego mnie prześladujesz? Nie mówi, dlaczego prześladujesz mój Kościół, tylko dlaczego mnie prześladujesz? To pokazuje, że Chrystus utożsamia się ze swoim Kościołem i tak naprawdę bycie w Kościele to jest wydarzenie, to jest spotkanie ze sobą.
Ja tutaj dodam się, że jakby pociągnę tę myśl tutaj księdza teraz, potem kiedy mówi Jezus, idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. A więc nie mówi Jezus wprost Szawłowi, tam, który tam do niego przemawia w tym momencie, ale powie ci mój Kościół, tam ci powiedzą, tak? I to chcę ja, co masz czynić, to co oni ci powiedzą.
Dokładnie tak. I ta misja no jest realizowana. Zresztą Jezus polecił swoim uczniom, żeby właśnie tak ona wyglądała, aby ona dokonywała się w Kościele. A więc Pan Jezus, będąc jednocześnie Kościołem, daje nam wszelkie sposobności i narzędzia do tego, żebyśmy my do zbawienia mogli dojść. I na tym polega ta misja Kościoła i po to Kościół nam jest przede wszystkim potrzebny.
Szanowny profesorze, w katechizmie Kościoła katolickiego mamy taki jeden z rozdziałów zatytułowany, że człowiek to jest capax Dei, czyli wrażliwy na Boga. Czy ten fenomen apostazji, odchodzenia od wiary, czy to jest jakiś, nie wiem, nie chcę używać słowa przełom antropologiczny, ale czy to jakoś przeczy temu, że człowiek jednak jest stworzeniem wrażliwym na to, co jest nadprzyrodzone?
Jeśli spojrzymy na to od strony socjologicznej, czyli będziemy widzieć człowieka jako istotę społeczną, czyli stworzoną i wyposażoną w taki sposób od strony natury, że ma żyć w społeczeństwie, w relacjach, w komunikacji, to jeśli będziemy dalej zgłębiać te uposażenia natury ludzkiej, oprócz tego właśnie uspołecznienia, odnajdziemy pragnienia, potrzeby człowieka związane z usensowieniem życia, usensowieniem istnienia. I człowiek odczuwa sam w sobie, że on sam nie jest wytłumaczeniem dla siebie tego, kim jest, skąd przyszedł, dokąd idzie. Stąd możemy powiedzieć, że człowiek w swojej naturze został wyposażony zarówno w to otwarcie na życie społeczne, bo żyje w komunikacji z innymi ludźmi, komunio, czyli wspólnota, a z drugiej strony w jego naturze znajduje się ta potrzeba transcendowania swoich, czyli takiego poszukiwania właśnie, tak jak to ojciec nazwał, odniesienia do absolutu, do Boga, który my chrześcijanie określamy Bogiem osobowym, czyli to nie jest jakaś tylko siła, to nie jest tylko jakaś mądrość, to jest po prostu osoba, stworzyciel i zbawiciel. Ale to właśnie w naturze trzeba szukać tych dwóch cech człowieka. Z jednej strony, i to później przekłada się na jego religijność i pobożność, bo właśnie ta komunikacja człowieka i stworzenie do tego, żeby być we wspólnocie, w komunio, jest podstawą eklezji, czyli zwołania, czyli nawiązania relacji. A religati z języka łacińskiego to jest właśnie ta więź, która łączy człowieka z Bogiem, ale jej właściwy sens odnajdujemy w Kościele, czyli w tej wspólnocie, w której człowiek potrafi z drugim człowiekiem poszukiwać właśnie drogi do Boga. Stąd można powiedzieć, że człowiek jest istotą i społeczną, i religijną.
Czyli to stwierdzenie sprzed wieków świętego Augustyna, niespokojnie jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. Czy ono nadal jest aktualne?
Tak, to...
Pomimo wieków?
Oczywiście. Ja myślę, że myśliciel, filozof, teolog, kapłan, biskup Augustyn, on po prostu wyraził w taki trochę nawet poetycki sposób to, co znajdziemy w filozofii greckiej, w filozofii Rzymian, ale też w filozofii dalekowschodniej, blisko wschodniej, afrykańskiej, gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli i dzisiaj mamy tę wiedzę z bardzo szerokich i pogłębionych badań religioznawczych, że człowiek poszukuje relacji z filozofii nazwiemy to bardziej absolutem, w teologii nazwiemy teos, Bóg, czyli poszukuje relacji z tym, od którego pochodzi, do którego czuje, że jest powołany do takiego spotkania również poza naturą. Człowiek to w sobie czuje, co my później określamy religią, więc my tutaj niczego nie narzucamy, to nie jest żaden mit, to nie jest żaden sposób interpretacji tego, co człowiek czuje, tylko po prostu taka jest ludzka natura.
No, owszem, mówi też teologia fundamentalna, że różne formy, różne ludy, nawet najbardziej pierwotne, mają jakąś formę religii, wierzeń, że to jest ta naturalna potrzeba w człowieku. Natomiast w takim razie jak zrozumieć to, co gdzieś widzimy we współczesnych nam badaniach sprzed kilku tygodni, jeśli dobrze pamiętam, gdzie zapytano w Polsce młodych ludzi o powody odchodzenia z kościoła, czy dlaczego nie chodzisz do kościoła, czy wręcz tam chodziło już, nie wiem, czy o apostazję formalną, czy nie chodzenie do kościoła. I odpowiedź była ta dominująca, nie czuję potrzeby kościoła, nie czuję potrzeby właśnie tego wymiaru duchowego, to mi jest do niczego niepotrzebne.
No tutaj już odpowiem jak naukowiec, bo będziemy musieli uściślić, o co właściwie pytamy. Dlatego, że młodzi ludzie, i tutaj znajdziemy to uzasadnienie w różnych naukach, czy w socjologii, czy w psychologii, czy w naukach pedagogicznych, człowiek z natury jest osobą wrażliwą. To znaczy, że to, co czuje, to, co, czego pragnie, jakie ma potrzeby, to próbuje to uzewnętrzniać. Natomiast w stosunku do młodzieży wszystkie te wspomniane nauki mówią, że młodzi ludzie są idealistami, czyli są ludźmi, którzy nie poznali jeszcze zafałszowania, zakłamania świata dorosłych i oni patrzą na świat przez te idee podstawowe, chociażby w tej triadzie, mądrość, prawda, piękno. Chociażby te najważniejsze wartości. Z wszystkich badań, jakie mamy ze środowiska młodzieży, wynika, że młodzież doskonale potrafi odróżnić ludzkie aspiracje związane z karierą, zawodem, z swoim rozwojem osobistym od potrzeb czysto duchowych. Natomiast czym innym jest, to określenie znajdziemy w różnych publikacjach, również takich czysto, powiedziałbym, nawet publicystycznych, próbujących ująć, tak jak my tutaj w tym programie, trochę bardziej prostym językiem. I otóż jest coś takiego jak agresja psychologiczna. I ja tutaj odwołam się, nie mówiliśmy o tym w audycji telewizyjnej, ale ten aspekt chciałbym, żebyśmy omówili również w audycji teraz radiowej. Otóż ojciec profesor Jacek Sali, dominikanin, w jednym z artykułów właśnie o apostazji powoływał się na przykład z publikacji naszego polskiego filozofa, deklarującego się jako ateista, Leszka Kołakowskiego, który w jednym ze swoich wypowiedzi mówił o dwóch dziewczynkach, które ścigały się, znaczy, która będzie pierwsza u wyznaczonego celu. I ta, która przegrywała, kiedy zorientowała się, że nie dopędzi koleżanki, zaczęła wołać: jestem pierwsza, jestem pierwsza, jestem pierwsza. Wówczas ta, która naprawdę była pierwsza, nerwowo nie wytrzymała, zatrzymała się i zaczęła płakać. I w ten sposób jej koleżanka ją prześcignęła i znalazła się pierwsza na mecie. I ojciec Sali mówi tak: stworzenie faktu psychologicznego w tym przypadku, mijającego się całkowicie z obiektywnym stanem rzeczy, okazało się skuteczną manipulacją. I ojciec Sali wyjaśnia, że dzisiejszy młody człowiek, żyjący już w dwóch światach, realnym i wirtualnym, ciągle jest poddawany takiej manipulacji, która oddziałuje na jego psychikę, nie na potrzeby duchowe, na jego psychikę, czyli na te potrzeby, które związane są z tymi najbardziej istotnymi elementami życia codziennego. Innymi słowy, ta agresja psychologiczna, w różny sposób dotykająca wiary chrześcijańskiej, Kościoła, samych chrześcijan, religijności, religii i pobożności, sprawia, że młodzi ludzie coraz bardziej są podatni na zmanipulowanie. I na przykładzie tych dwóch dziewczynek ojciec Sali twierdzi, że istnieniu Kościoła ta agresja nie zaszkodzi. Samemu istnieniu Kościoła, bo on jest budowany na fundamencie chrystusowym, jego Ewangelia jest prawdą, którą głosi Kościół, a Kościół to jest Chrystus. Ale ta właśnie agresja psychologiczna może zniszczyć wiarę, zwłaszcza u ludzi młodych, którzy stoją dopiero na progu swojego życia. I wydaje mi się, że warto ten obraz, który ojciec Sali przywołuje, powołując się na Leszka Kołakowskiego, mieć gdzieś przed oczami, że tak naprawdę w tym świecie, w którym obecnie młodzież się porusza, jest bardzo trudno odróżnić prawdę od zafałszowanej manipulacji. Że młodzież często karmiona jest półprawdami, że mówi się jej o tym, że jeśli nie będą tak gorliwie poszukiwać w tej potrzebie wierzenia w Boga, spełnienia, to otrzymają o wiele prostsze odpowiedzi na swoje pytania, łatwiejsze do zrealizowania wartości. Innymi słowy, to, co jest czymś całkowicie naturalnym w młodym człowieku, próbuje się przez tę agresję psychologiczną zastąpić taką połowicznością. I ojciec Sali kończy ten fragment swojego artykułu tym, żebyśmy tej agresji psychologicznej nie lekceważyli. Że jednak tu trzeba szukać tych prawdziwych źródeł apostazji takiej milczącej, ale też pełzającej, czyli tego rozmiękczania tej naturalnej potrzeby zbliżenia się do Boga i zastępowania takimi półproduktami, ale już tylko w sferze psychicznej.
Czyli ta naturalna potrzeba, która jest w człowieku, tym bardziej w młodym, jak tu ksiądz profesor mówi, jest ona jakoś znieczulana, tak? Jakieś środki takie znieczulające, powiedzmy tak w cudzysłowie, są podawane młodym ludziom, aby tej potrzeby nie odczuwali tak bardzo tej Boga, głębi, prawdy.
Można tak powiedzieć, że tu chodzi najpierw o znieczulenie. Ten obraz też jest bardzo dobry. Zanim się przeprowadzi bolesną operację, to najpierw się znieczula. I tak właśnie postępują ci, którzy służą fałszowi, służą właśnie złu nawet. Możemy to tak określić. Którzy być może mają bardzo blisko do tego zła, które my widzimy w szatanie, ale dla nich to jest źródło zysku, dla nich to jest źródło do objęcia panowaniem, do załatwiania swoich interesów, więc wykorzystają każdy sposób, żeby odebrać człowiekowi to, co dla niego jest naturalne, ale też najcenniejsze, czyli jego wiarę.
Tutaj mówimy o dwóch formach, upraszczając może apostazji, tej takiej milczącej, jak tu powiedział ksiądz Adam, i tej takiej formalnej, gdzie widzimy nieraz te dokumenty w kancelariach parafialnych. Chcę spytać, może to złe pytanie, ale jakoś tak niezgrabnie zapytam, która jest gorsza apostazja? Bo taką mam intuicję, proszę mnie skorygować, że ta milcząca wydaje mi się, że jest gorsza, bo ona nawet nie uważa za godne wysiłku, aby z czymś walczyć. Sama już walka z kimś już jest jakąś formą zauważenia i docenienia przeciwnika, tak? Bo ja polemizuję, bo ja sobie te rzeczy próbuję ponazywać i tak dalej. Jeśli ktoś natomiast nawet nie chce podjąć tego wysiłku, to jest w ogóle niegodne uwagi mojego czasu, mojego no właśnie wysiłku jakiegokolwiek. Czy to nie jest bardziej radykalne?
Znaczy, to pewnie jest trudne do takiego jednoznacznego określenia, która jest gorsza, która lepsza, bo żadna nie jest dobra, żadna z tych form. Natomiast myślę sobie tak, że często to, co jest sformalizowane, jest wynikiem już czegoś, co się dokonało wcześniej w człowieku. Oczywiście nie zawsze, bo są takie sytuacje w kancelarii parafialnej, że to widać przy okazji chociażby czarnych marszów, gdzie pojawiała się fala apostazji, która była pewnym jakimś takim odzewem społecznym, pewnym impulsem, który w wielu sytuacjach niekoniecznie musiał być przemyślany, bo wiele jest świadectw, gdzie jednak duszpasterska rozmowa i zapytanie wprost na spokojnie, jaka jest przyczyna takiej decyzji, że może warto byłoby się jednak zastanowić, że były osoby, które udało się uratować. Nie jest też tak, że każdy przychodzi z nastawieniem zupełnie negatywnym. Oczywiście takie osoby też są i myślę, że one niestety są w większości. Więc jakby ta apostazja, którą nazwijmy formalną, często jest zwieńczeniem już czegoś, co dokonuje się wcześniej. I tutaj ojciec bardzo tak trafnie to zauważa, że ona jest chyba bardziej niebezpieczna. To bym chyba takiego słowa bardziej użył, bo przychodzi po cichu, trochę tak wchodzi tylnymi drzwiami często. Właśnie w taki sposób, jak sama nazwa wskazuje, cichy. I to jest tak, że jest takie powiedzenie, że jesteś tym, czym się karmisz, i często jest to taki długotrwały proces. Dzisiaj, kiedy wiele osób używa mediów społecznościowych, które oparte są na konkretnych algorytmach i badają bardzo precyzyjnie to, ile czasu poświęcamy na przeglądanie danej treści, ile czasu zatrzymujemy wzrok na danym obrazie, na danym filmie, i później wiele z tych algorytmów podpowiada nam bardzo podobną treść. W związku z tym, kiedy mamy problem z autorytetami dzisiaj, wiele osób zatrzymuje się przy tak kontrowersyjnych tematach, jakby nie patrzeć, jakim jest właśnie chociażby apostazja. I w przyszłości coraz więcej tych tematów może być podawanych. Krótkie dawki, bardzo intensywne, bardzo szybkie, ale bardzo mocno też pozostające w pamięci i wpływające na sposób myślenia także o Kościele, także myślenia o swojej wierze, o Bogu, Jezusie Chrystusie. Też bardzo łatwo wtedy trafić na dezinformację. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, w jaki sposób podchodzi się chociażby do świętości Jana Pawła II, jak bardzo ta rzeczywistość jest wyśmiewana w tej chwili. Kwestia spowiedzi w kościele, szczególnie spowiedzi dzieci, którą dosłownie niektórzy wypowiadający się w mediach nazywają formą psychicznej przemocy. Takie krótkie sformułowania, często gdzieś obejrzane zupełnie przy okazji szukania nawet innych treści, one sieją niesamowity ferment w życiu duchowym, no szczególnie młodego człowieka, bo po prostu młody człowiek jest najbardziej na to podatny. I jeszcze nie ma za sobą jakiejś takiej konkretnej formacji, ale myślę, że to dotyczy każdego, niezależnie od wieku, że widać, w jaki sposób manipuluje się dzisiaj obrazem, manipuluje się słowem, aby gdzieś właśnie zapraszać ludzi do tej takiej cichej apostazji, tego, co znamy z Księgi Rodzaju, tej pokusy, która też wiąże się z tym pytaniem, czy to prawda, czy to na pewno, poddanie pod wątpliwość sensowności Kościoła, poddanie pod wątpliwość tego, czy Chrystus naprawdę mnie zbawi, czy życie wieczne naprawdę jest dla mnie przygotowane, czy to przypadkiem nie jest jakaś wymyślona nauka przez grupę ludzi, którzy zrobili to tylko dla swoich korzyści. Dzisiaj takich pytań myślę, że jest wiele wśród ludzi. Nie zawsze, niestety, mogą znaleźć też merytoryczną odpowiedź i myślę, że właśnie dobrze, że jest taka audycja, jak dzisiaj, że możemy o tym porozmawiać, bo to jest coś, co dotyczy naszej rzeczywistości na co dzień. Myślę, że my księża się z tym spotykamy, ale szczególnie świeckie osoby właśnie w swoich miejscach pracy, w swoich środowiskach stają przed takimi osobami, które zmagają się z tego typu wątpliwościami i często nie mogą znaleźć osoby, która będzie dla nich wsparciem, która powie im, że Kościół nie jest tym, co widzimy w mediach, nie zawsze jest tym, bo często widzimy ten negatywny obraz, który dosłownie może prowadzić do tego, no tak, skoro tak mają się rzeczy, to ja nie chcę być w takiej wspólnocie, nie chcę być w takiej instytucji i na tym poziomie można się zatrzymać, nie wchodząc głębiej. I myślę, że to jest chyba największy problem właśnie rozumienia tego, czym Kościół jest i po prostu brak znajomości Chrystusa, brak chęci też poznawania Go prowadzi do tego, że prędzej czy później nie chce się mieć z Nim kontaktu albo wypiera się ze świadomości to, że się nie jest stwórcą, ale stworzeniem.
Czyli tak można by to też nazwać, że same odejścia objawiają się nagle, ale one dojrzewają powoli, ale nagłe jest tylko samo uzewnętrznienie, odchodzę, tak?
Często tak to wygląda, że właśnie to, co już jest kwestią formalną, czyli złożenie oświadczenia woli, bo o tym gdzieś dzisiaj też mówimy, no to jest już czymś takim, no właśnie, można powiedzieć nagłym, ale mający źródło dużo wcześniej, w taki źródło takie no, długofalowe, które gdzieś nawarstwia się i w odpowiednich momentach niestety nie zostaje odpowiednio przepracowane.
Jakie są skutki apostazji, i te osobiste, i te wspólnotowe czy społeczne? Bo to, że tutaj nie chodzi w ogóle tutaj o stan posiadania Kościoła. Nie w tym rzecz, nie po to o tym mówimy tutaj. Ja to nieraz się próbuję też tak komentować tutaj. A więc skutki apostazji, księże profesorze. Co to oznacza apostazja?
Tak, więc samo słowo apostazja, to wyjaśnialiśmy w naszej audycji telewizyjnej, greckie słowo, ono no, nie jest w naszym powszechnym użyciu, w naszej codziennej mowie rzadko go używamy. Dzisiaj staje się modnym słowem, właśnie takim promowanym przez celebrytów. Ale sądzę, że ja przynajmniej nigdy nie usłyszałem, co tak naprawdę apostazja znaczy. Ale z tego greckiego znaczenia to wynika, że jest to nabranie jakiejś odległości, oddalenie, zdystansowanie się od. Tak można by opisowo powiedzieć, to słowo wskazuje. A więc jest to jakaś forma porzucenia, odstąpienia, odstępstwa od tego, co do tej pory było dla mnie ważne, w co wierzyłem, gdzie właśnie znajdowałem taki sens dla swojego życia, dla tego, co przeżywam w tym życiu, zarówno dobra, jak i też tego, co jest złe.
Ale ten, który odchodzi, dokonuje aktu apostazji, często on nie czuje utraty sensu, bo on widzi sens w tym, żeby odejść właśnie i tu odnajduje sens w odejściu.
To znaczy, on tak to tłumaczy, ale my wiemy, że najczęściej ci, którzy odchodzą, stają się takimi ludźmi, którzy bardzo głośno mówią o swoim odejściu i bardzo natarczywie starają się krytykować to, co, od czego odstąpili, czyli w tym wypadku Kościół katolicki. Ale to jest zdaniem tych, którzy trochę znają się na tym problemie, to jest forma takiego zagłuszenia w sobie tego bólu rozstania, bo jest to jednak forma rozstania się ze wspólnotą. To jest obłożone late sentencje ekskomuniką, czyli z samego prawa, z samego faktu, że ktoś już chce i swoją wolą na to się zgadza i podejmuje świadomą decyzję, czyli w sposób wolny i świadomy dąży do tego, żeby odłączyć się od Kościoła, jest apostatą, i w ten sposób odłącza się od wszystkich dóbr, które Kościół swoim członkom ofiaruje.
Co to znaczy w praktyce? Bo pytanie brzmi, jakie są skutki bycia ekskomunikowanym, krótko mówiąc, tak? Bo to może do nas przemawia, to bardziej ekskomunika to taki zimny prysznic, tak?
No tak, ekskomunika, czyli to słowo po polsku oznacza wyjście ze wspólnoty. A jeśli wychodzę ze wspólnoty, to pozbywam się też wszelkich praw, które ta wspólnota posiada. A więc tak, no nie może być chrzestnym, nie może być świadkiem na ślubie kościelnym, sakramentalnym, przy sakramentalnym związku. Nie może przyjmować żadnych sakramentów, nie może się spowiadać, nie może przyjmować komunii świętej. Apostata też nie ma prawa do pogrzebu katolickiego i tak dalej, no czyli wszystko to, co jest prawem każdego katolika, dopóki jest w łonie wspólnoty, tych wszystkich praw, przywilejów osoba, która ze wspólnoty się wyłącza, tych praw przywilejów się pozbywa.
A to nie jest kara, tylko to jest decyzja tej osoby. Ja
to
tego nie chcę.
To jest świadoma i wolna decyzja.
Żeby to nie zabrzmiało, że teraz Kościół się mści po śmierci i pogrzebu nie udzieli w kościele, tak?
Nie, oczywiście, że
to częściej jest dramat bliskich takiej osoby, tak. bo myślę, że tak w praktyce duszpasterskiej gdzieś z takimi sytuacjami się spotkałem, gdzie rzeczywiście jakaś osoba jest zdecydowała się na odstąpienie od Kościoła, wyrażała to wielokrotnie, nawet jeżeli nie było to sformalizowane, mówiła wobec swoich najbliższych, że nie chce mieć nic wspólnego z Kościołem, z wiarą chrześcijańską, z wiarą katolicką, to często jest właśnie dramat dla najbliższych, którzy chcieliby móc pochować swoją bliską osobę w wierze katolickiej, a tego uczynić nie mogą. I myślę, że tutaj te konsekwencje są właśnie dużo szersze, bo one się przekładają tak naprawdę już nie tylko na jakieś rzeczywistości w kościele, których od takiej formalnej strony nie można, ale że tak naprawdę jest to rzeczywistość, która dotyka często bliskich. Oczywiście, że jest dzisiaj takie przeświadczenie, że trzeba myśleć o sobie, i nie można patrzeć na bliskich, stąd wielu właśnie celebrytów też mówi, że dokonując aktu apostazji wychodzą ze swego rodzaju hipokryzji, żeby już no, nie chodzić do kościoła, bo babcia chce, czy nie chrzcić dzieci, bo jest presja rodziców na przykład, że oni chcą, żeby to dziecko było chrzczone. I to jest rzeczywistość, która właśnie wiąże się z tymi skutkami i z tymi konsekwencjami właśnie dokonania aktu apostazji, bo one są dużo większe niż to, że nie można być rodzicem chrzestnym czy właśnie świadkiem na ślubie. Największym za to myślę z cierpieniem jest to pozbawienie się też sakramentów, drogi, która i narzędzi, które naprawdę człowieka potrafią wyprowadzić z niejednej opresji i są ogromnym lekarstwem dla niego w życiu doczesnym.
Drodzy Państwo, czas myślę, że na naszych słuchaczy, proszę księży, już taka godzina, że chyba pora na telefony i będziemy dopowiadać jeszcze sukcesywnie w rozmowie. Będzie na pewno wychodziło wiele jeszcze kwestii dotyczących naszego tematu. Przypomnę, drodzy Państwo, numery telefonów do naszego studia. Mówimy na temat apostazji z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW w Warszawie oraz z księdzem Adamem Kłonowskim, doktorantem Teologii Pastoralnej na UKSW. I nasze telefony, drodzy Państwo, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa to numer 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Już oczekujemy na Państwa telefony.
Do kresu drogi każdy zmierza, bo w każdym z nas śmiertelna rana. Łatwiej w Jezusa krzyż uwierzyć, niż w to, że zabić dał się za nas. Wciąż rozmienia na pytania Boga, człowieka, człek uparty. Uwierzy w Jego zmartwychwstanie, nie wierząc, że wstanie z martwych, a on wierzyć w to nie chciał. I o sprawach ziemskich praw. Jakże uwierzyć więc by mieli, gdyby rzekł o niebieskiej sprawie, dukając dzień po dniu pacierz zwierzę w jednego w pierwszym rzędzie. Łatwiej człowiekowi w kres uwierzyć niż w to, że coś po śmierci będzie. Wciąż rozmieniając na pytania Boga, człowieka, człek uparty. Uwierzy w Jego zmartwychwstanie, że wstaniemy z martwych, a oni wierzyć w to nie chcieli, co im o sprawach ziemskich praw. Jakże uwierzyć więc by mieli, gdyby że o niebieskiej sprawie.
Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z takim krótkim pytaniem. Czy rozwodnicy, oczywiście ci, którzy porzucili sakrament małżeństwa, również są apostatami? Czy na nich nałożona jest także, czy z samego tego faktu nakładają na siebie ekskomunikę? I czy również podlegają tym wszystkim konsekwencjom, o których mówił przed chwilą szanowny gość? Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem, zachodzę na odbiór.
Z Panem Bogiem.
Nie wiem, jak pani ma na imię. Przedstawiła
pani
się?
Izabela.
Pani Izabela. Pani Izabelo, właściwie pytanie krótkie, odpowiedź też krótka. To nie są apostaci. Problem rozwodu w Kościele dotyczy sakramentu małżeństwa. Dotyczy sytuacji, w której no nie można od strony czysto prawnej, kanonicznej rozwiązać problemu, bo to prawo kanoniczne ustala, w jaki sposób zawrzeć związek małżeński ważnie i co może sprawić i jest przyczyną stwierdzenia nieważności. Więc uznajemy, że osoby, które zawarły związek małżeński, zakładamy, że było to według wszelkich tych kanonicznych wymogów, ale wiemy, że wiele osób, które rozeszły się i weszły w nowe związki, podejmują po czasie starania o to, aby w sądzie kościelnym przeprowadzić proces i doprowadzić do zbadania i wydania w tej sprawie sądowego, kościelnego wyroku o tym, że dane małżeństwo mogło nie spełniać warunków i dlatego jest nieważne od początku swojego istnienia. Dlaczego do tego się tak mocno odwołuję? Otóż Kościół stara się ludzi, którzy żyją w powtórnych związkach, otoczyć szczególną opieką. I dopóki oni szukają tego związku z Kościołem, szukają pomocy na tej drodze, na której są, bo my nie wiemy, jaki ostatecznie mógłby być wynik, gdyby spojrzeć na to w sposób kanoniczny, czyli od strony prawa. Kościół jest dla nich nadal matką, Kościół otacza opieką ich dzieci, Kościół stara się wspierać ich w ich wysiłkach, jest dla nich na tej drodze światłem, przewodnikiem, wsparciem i jest nawet duszpasterstwo związków niesakramentalnych, czyli osób, które no, szukają tej swojej drogi zbawienia w Kościele. I przy spełnieniu nawet pewnych warunków, jakie stawia Kościół, to jest też określone prawnie, osoby, które są rozwodnikami, ale spełniają te warunki kanoniczne, mogą bez, jeśli nie ma zgorszenia, bo to jest podstawowy warunek, mogą, mieszkając nawet razem, bez ślubu, mogą korzystać z sakramentów. Oczywiście pod warunkami, które stawia Kościół, a o tym rozstrzyga najczęściej i tam trzeba szukać wtedy pomocy i wyjaśnienia proboszcz miejsca, czyli proboszcz wspólnoty parafialnej, do której takie osoby należą. Więc to już tak szerzej odpowiadając, absolutnie dopóki nie ma decyzji o formalnej decyzji o zerwaniu z Kościołem i porzuceniu wiary, są to osoby, które do Kościoła należą, są ochrzczone i Kościół ma je naprawdę w szczególnej opiece.
Bierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Dariusz z Wrocławia.
Witam, panie Dariusz.
Księża rozpatrują ten akt apostazji jako coś na zasadzie racjonalnej, a jak ma się nauka Kościoła, czy kodeks kanoniczny do tego, jak sprawność mentalna może być różna u takich ludzi, albo druga sytuacja, ktoś może być przymuszany, albo szantażowany, albo po prostu przymuszony, żeby ostentacyjnie dokonał tego, bo co innego zrobić tak sobie, a co innego też ostentacyjnie można czegoś dokonać. A takie zagadnienie trudne może na zasadzie Konrada Wallenroda, bo jak są jakieś sytuacje bardzo ekstremalne, to tak powiem, prawidła mogą być pewne nieobowiązujące. To dziękuję.
A jak się ma tu Konrad Wallenrod do tych...
No nie, on do obozu wroga przeszedł, żeby po prostu było lżej.
Poświęcił siebie.
Jego ludzi. No to z całopalenia dokonał, żeby nie było wielkiego pożaru. To dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie Dariuszu, no temat jest rzeczywiście bardzo ciekawy. Nawet był taki film, który się nazywa Milczenie, o jezuitach, którzy wyjechali na misję, aby głosić Chrystusa i niestety... Rzeczywiście ten film pokazuje, jak łatwo jest ulec presji i jak łatwo odejść od wyznawanej wiary. Natomiast ten film kończy się taką sceną, gdzie jeden z tych ojców, mimo że musiał żyć pod jednym dachem z kobietą, trudno jest powiedzieć, nie pamiętam dokładnie już tej fabuły, wydaje mi się, że on nie był to związek jakiś bardziej rozbudowany. Natomiast film kończy się taką sceną, że jeden z tych ojców trzyma w ręku krzyżyk, co pokazuje jakby, że gdzieś wiarę w sobie zachował. A my mówimy dzisiaj właśnie o tym, że apostazja to przede wszystkim właśnie no nie tylko to odejście takie formalne od Kościoła, bo tutaj byśmy mogli pewnie wątek poruszyć chociażby Niemiec, gdzie wiele osób ze względu na podatki jest w stanie napisać, że do Kościoła katolickiego nie należy. Natomiast no trudno powiedzieć, że wtedy jest wolna wola, bo generalnie do tego zmierza akt apostazji, że jednym z warunków do tego, żeby go też formalnie złożyć, to jest oświadczenie woli. Czyli, że ktoś musi zadeklarować, że to jest jego wola. No, pytanie o to, na ile ta wola jest zmanipulowana, czy na ile ta intencja jest czysta, to jest no, temat naprawdę bardzo szeroki i w momencie, kiedy no, człowiek ma posiadanie rozumu, a kodeks prawa kanonicznego za takie osoby uznaje osoby, które już ukończyły 7 rok życia, tak to po prostu jest nazwane. I no, ufając, że jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, dana osoba chce aktu apostazji dokonać, to może to uczynić. I tutaj ten akt woli jest bardzo istotny. Natomiast tutaj to ta kwestia no właśnie przymuszenia czy sprawności mentalnej, ona no zawsze będzie zakładała ingerencję w czyjąś wolę, bo ktoś może zupełnie tego nie chcieć, może mieć swoją wiarę naprawdę w sercu i wiemy, że są takie sytuacje, takie miejsca, gdzie wszyscy będą próbowali uczynić tego człowieka kimś niewierzącym. I tutaj no, wiadomo, że heroizmem jest głoszenie swojej wiary mimo wszystko, które no, często widzimy, że kończy się męczeństwem i w ten sposób no, mamy bardzo konkretnych świadków, że wyznawanie swojej wiary mimo przeciwności jest możliwe i no, wiemy też dobrze, że żeby do męczeństwa dojść, to naprawdę trzeba być bardzo otwartym na łaskę Pana Boga i to też nie jest przywilej dla każdego i też nie każdego chrześcijanina musimy do męczeństwa zmusić, bo to byłoby czymś na pewno nie w założeniu Jezusa Chrystusa. Natomiast każdy jest powołany do świadectwa, do tego, żeby o swojej wierze świadczyć i jej się nie wyrzekać. I tutaj no, jeszcze raz podkreślę, że to dotyczy właśnie kwestii woli i tej decyzji, która wiąże się bezpośrednio z wiarą. Nawet jeżeli ktoś przymusza do tego aktu formalnego, nawet jeżeli akt formalny się dokona, będą podpisane odpowiednie dokumenty, ale nie będzie aktu woli, no w takiej sytuacji trudno mówić o apostazji.
To chyba jak z każdym grzechem, że świadomość i wolna wola, te dwa warunki równocześnie muszą być spełnione, aby miał miejsce grzech.
Tak, apostazja jest grzechem. Trzeba to też jasno powiedzieć, że podobnie jak herezja czy schizma, apostazję również włączamy do tego grona grzechów i dokładnie tak jest. Świadomość i też dobrowolność.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ryszard z Warszawy i ten temat. Dowiedziałem się przed chwilą od pana profesora, a pozdrawiam w ogóle wszystkich.
To jest ksiądz, powiedz, panie Ryszardzie. Mamy tutaj dwóch księży.
A dwóch księży, ja myślę, no, ludzi, którzy się poświęcili Bogu. Kłaniam się. I dowiedziałem się, co to jest apostazja, czyli jakieś oddalanie się od Boga, od miłości Jezusa, jego mamy. Oczywiście to następuje, to widzimy. Też tak ze smutkiem patrzę na łączenie się państw i zagrzewanie się do wojny i do pokoju. I teraz co my możemy zrobić w tych takich kwestiach, żeby tego oddalania się od Boga było mniej. Młodzi ludzie, oni rezygnują z uczestnictwa w mszy świętej, odchodzą od Boga, dlatego, że nie znają Pana Jezusa. I teraz tacy prości ludzie, ja jestem przez wiele lat, praktycznie przez całe życie byłem sanitariuszem, byłem przy chorych. Nie znam się na polityce, nie znam się na wielu sprawach. Co my możemy zrobić, żeby było inaczej? Żeby ci ludzie nie odchodzili od miłości Boga, jego mamy, to wielka miłość, żeby nie było jakiejś takiej wojny na świecie. Co możemy zrobić? Otóż możemy informować o Panu Jezusie, jego matce, żeby ludzie poznawali, bo jeżeli go będą znali, kim on jest, to wtedy trudno im będzie odejść. I teraz w jaki sposób można poinformować? Otóż ja uważam, że taką informacją jest Pismo Święte, jest wielkie dzieło Anny Katarzyny Emeryś, Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej, który moim zdaniem jest taką informacją, jak dojść do źródła miłości, napić się czystej miłości, czystej wody. I tacy, mówię, prości ludzie, którzy niewiele mogą zrobić, niech to czynią. Ja zachęcam słuchaczy Radia Maryja do tego, bo co to powoduje? Powoduje to, że jeżeli będziemy informowali naszych znajomych i tak dalej, mówiąc tak, braci i sióstr, o tej wielkiej miłości Pana Jezusa, ona jest opisana w dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej, to będzie to nas kosztowało trochę trudu, czasami ktoś z nas się naśmieje, ale będziemy mieli spokojny sen i taka cisza, a nie stres, to jest warunek zdrowia. Ja tego doświadczam. Od momentu, gdy Jan Paweł II w Agniewnikach z taką wielką pokorą, z wielką troską o nas, mówi o miłosierdziu Bożym, no to od tamtej pory podejrzewam, że grubo ponad 250 dzienniczków świętej siostry Faustyny dałem, oczywiście nie stojąc na ulicy. Tylko jakieś takie sytuacje się stwarzały, że jechałem tam gdzieś do lekarza czy co i wręczałem lekarzom, policjantom wysokiej rangi. Przyjął ode mnie również pan prezydent Polski, jest facet na poziomie, bo przeczytał i poinformował mnie, że przeczytał, podziękował, ale przeczytał na pewno, dlatego że podawał ważne informacje z tej książki i określał, w którym miejscu one są. I to również mówili o tym lekarze. Pewien lekarz mówi: słuchaj, Ryszard, otwarłeś mi oczy na świat. Ja w tej chwili nie traktuję ludzi jak przedmioty, ja ich kocham. I teraz, żeby właśnie było mniej tego odejścia, tej apostazji od Boga, więcej takiego pokoju pomiędzy nami, żeby nie było czegoś takiego, bo wkradło się w tej chwili społeczeństwo takie: nie mój to problem, jego wybór, niech się buja, co to mnie obchodzi. To jest taka zła postawa i to się słyszy. No to żeby tego nie było, to już kończę. Musimy poinformować innych, kim jest Pan Jezus, o Jego wielkiej miłości, niepojętej miłości, bo oddać życie za kogoś.
Panie Ryszardzie, rozumiemy.
I już koniec.
Dobrze, bo jasne jest to, co pan chce przekazać. Już pan mnie przekazał bardzo jasno
tak,
swoją myśl.
Tak, mówiłem, przepraszam, ale tak raz na rok dzwoni. Dzięki.
Dziękuję bardzo, że pan z nami jest. Z Panem Bogiem.
Bardzo panie proszę. Ryszardzie, no to wspaniałe świadectwo i to ten zawód, który pan wykonywał jako sanitariusz, tak, przy chorych, i to rzeczywiście można powiedzieć, że pan na co dzień miał do czynienia z Jezusem, który w tych cierpiących, chorych, często samotnych, starszych osobach objawia się światu do dzisiaj. I ja się całkowicie z panem zgadzam, że pierwszym zadaniem tych, którzy chcą być uczniami Chrystusa, to jest wypełnienie nakazu misyjnego, bo Chrystus na koniec Ewangelii przed swoim wniebowstąpieniem przekazał swoim uczniom, aby szli na cały świat i nauczali wszystkie narody, głosili Ewangelię, ale też udzielali chrztu. Mamy więc ten nakaz misyjny zawsze aktualny i można powiedzieć, że jest to jakimś nowym odkryciem w Kościele po Soborze Watykańskim II, że Kościół cały jest Kościołem misyjnym i zawsze jest Kościołem misyjnym. Nie tylko w krajach, wśród narodów, wśród ludów, które nie znają Chrystusa. Mamy nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa i Jego samego. Natomiast chciałbym tu pana też natchnąć jedną myślą. Co zrobić, żeby zapobiegać właśnie tym odejściom od Kościoła, od Chrystusa? Otóż wydaje mi się, że jednym z takich ważnych niebezpieczeństw dzisiaj jest to, że próbuje się sprywatyzować wiarę. Czyli tak, ty możesz wierzyć sam w swoim domu, możesz nawet wierzyć w swojej parafii, chodzić do parafialnego kościoła, ale nie masz wstępu do życia społecznego. My mamy ten cykl Kościół i demokracja. I wydawałoby się, że kiedy my mówimy o Kościele, to bardzo dobrze, w audycji Radia Katolickiego, no to dobrze, bo was katolicy mogą słuchać, macie tutaj prawo do tego. Ale kiedy zaczynacie mówić, że Jezus jest tylko dla nas wierzących Synem Bożym, albo jeśli będziemy głosić, że tylko nas odkupił, gdybyśmy to tutaj mówili w Kościele, to my bylibyśmy niezgodni z Ewangelią. Bo Chrystus nie tylko nas wierzących odkupił, nie tylko dla nas wierzących jest Synem Bożym. Chrystus jest odkupicielem całej ludzkości, całego świata i jest Synem Bożym dla wszystkich. I tego komunikatu najbardziej boją się ludzie w demokracji i w życiu społecznym, z którego próbuje się oddestylować wiarę, oddestylować prawdy płynące z Ewangelii. Wy sobie możecie wierzyć, ale nie próbujcie głosić, że my jesteśmy też wyznawcami Chrystusa wszyscy i że nas wszystkich Jezus odkupił. Ja myślę, że to jest taka drobna różnica, ale my chrześcijanie musimy taki właśnie komunikat głosić, tak jak pan powiedział, informować. Jezus odkupił wszystkich, nie tylko wierzących. I Jezus jest Synem Bożym dla wszystkich i dla każdego człowieka indywidualnie. I jeśli ktoś te dwie prawdy odrzuca, to właśnie przeciwstawia się temu podstawowemu prawu, jakim jest wolność do wyznawania swojej wiary publicznie. My się tego domagamy w demokracji, abyśmy mogli głosić takiego Jezusa, w jakiego wierzymy. Syna Bożego dla wszystkich i Odkupiciela dla całej ludzkości.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witam Pani Beato.
Chciałabym podzielić się taką refleksją. Otóż rozmawiałam z jedną panią dzisiaj, która z wielką przykrością opowiadała mi, jak jej córka tępi wszystkie objawy religijności. I ta córka, znaczy się tworzy, jest to młoda para z dwójką małych dzieci, milionerzy zresztą. No i przykro było słuchać tych wszystkich opowiadań. A po powrocie do domu włączyłam Radio Maria, a tam komunikaty. Ludzie telefonują i nawołują się nawzajem do modlitwy, do spotkania modlitewnego. I jaki wielki kontrast tych dwóch sytuacji. I jestem pewna, że w Polsce byłoby mniej apostazji, gdyby więcej ludzi słuchało Radia Maria. I myślę, że Panu Bogu nie starczy nagród dla Ojca Założyciela za to wszystko, co robi Radio Maria. Dziękuję bardzo, a przy okazji życzę wszystkiego dobrego na 31. rocznicę Radia Maria w najbliższą sobotę. Dziękuję z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo Pani Beato, wszystkiego dobrego również, dziękujemy za dobre słowo. Tutaj Pani Beata powiedziała o Radio Maria, ale też, może to też tak szerzej, konkretnie Radio Maria, dobrze, ale również rola wspólnoty w ogóle, wspólnoty, która wspiera chyba w życiu wiary, podtrzymuje to życie wiary.
Tak, ja myślę, że tutaj jakby to zestawienie dwóch światów bardzo pokazuje też rzeczywistość, która z jednej strony jest obecna nie tylko na obczyźnie, ale no tutaj trzeba być uczciwym, że w Polsce też takie sytuacje się zdarzają, gdzie wiele osób cierpi z powodu właśnie różnych historii rodzinnych, które często no, dotykają właśnie tego życia bez Boga, które właśnie przekłada się na wiele dramatów tak naprawdę w rodzinach, dramatów związanych z tym, że często osoby po prostu z wieloma rzeczami nie są sobie w stanie poradzić. Wiemy dobrze, że człowiek to jest pewna triada, to jest ciało, psychika, ale to jest też duch i jeżeli jedna z tych rzeczywistości kuleje, zmaga się z cierpieniem, z chorobą, to przekłada się to na stan no, bez zdrowia. Człowiek czuje się po prostu chory bo choroba niejedno ma imię przecież. I także od tej strony duchowej niestety przekłada się to właśnie na cały ten organizm, jakim jest rodzina. I takie zjawiska właśnie można obserwować, więc tutaj ten kontrast i to jest jednocześnie chyba odpowiedź na to, co można w takich sytuacjach zrobić. To jest właśnie modlitwa. Ja się tutaj zgadzam całkowicie, że modlitwa wspólnotowa to jest chyba najpiękniejszy wymiar modlitwy, jaki możemy komuś zaoferować, kiedy możemy prosić innych o modlitwę. Ja sam wiem jako ksiądz, ile modlitwa drugiego człowieka w mojej intencji mi pomogła przetrwać nie jedną słabość, nie jeden kryzys, wyjść z niejednej opresji. Wiem, że są osoby, które się za mnie modlą, jestem im za to bardzo wdzięczny, bo bez nich trudno powiedzieć, jak wyglądałoby moje kapłaństwo. Na pewno dużo trudniej podnosiłoby mi się z moich upadków i tutaj modlitwa za siebie nawzajem jest szalenie ważna, więc kiedy mówimy tutaj o rodzinie Radia Maryja, to jak sama nazwa wskazuje, rodzina to są ci, którzy się o nas troszczą i dbają, więc tutaj no, przestrzeń wspólnej modlitwy, która jest stworzona w takim nurcie już nawet nie tylko krajowym, ale właśnie chociażby wiemy dzięki telefonowi z Londynu, że to jest też rzecz międzynarodowa, więc to też pokazuje, że jesteśmy kościołem wszędzie i mamy ten wielki potencjał, tą wielką zdolność do tego, żeby wspólnie przed Boży tron różne nasze sprawy zostawiać. I to też myślę, że cały ten wątek wiąże się z tym, o czym wcześniej ksiądz profesor wspominał, o tym, że często się wydaje nam, że właśnie wiara to jest kwestia zupełnie prywatna, że kwestia naszej religijności to jest coś, co jest tylko nasze, tylko na naszym podwórku i tylko zupełnie blisko nas, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie, że jest to rzecz, która dotyczy nas wszystkich, dlatego tutaj też myślę, że taka przestrzeń jak pobożność ludowa, do której się podchodzi niekiedy z jakimś uśmiechem, z dystansem, w moim odczuciu może być bardzo też dużym lekarstwem na różne właśnie problemy związane z tym, o czym dzisiaj mówimy, chociażby właśnie z apostazją, kiedy mówimy na przykład o tym w kontekście właśnie pobożności ludowej, o tym, żeby błogosławić siebie nawzajem. To jest coś, o czym wiele osób nie pamięta. To błogosławieństwo jest rzeczą fenomenalną, coś, co możemy dać drugiemu człowiekowi, gdzie mamy różnego rodzaju nabożeństwa, że właśnie to nie jest też tylko przestrzeń modlitwy wokół Eucharystii. Oczywiście dobrze, aby to wszystko zmierzało do Eucharystii, też z niej wypływało, ale mamy, no teraz mamy piękny czas Adwentu, czas oczekiwania, mamy roraty, ale wokół tego mamy też mnóstwo innych przestrzeni. Mamy chociażby coś, co nazywamy wieńcem adwentowym, co nam przypomina o tym, że Jezus przyjdzie, żebyśmy czuwali, że właśnie nie tyle czekali, co czuwali. Myślę, że to rozróżnienie jest istotne i w tym aktywnym czuwaniu no rzeczywiście byli zaangażowani, szukali tych form, prosili Matkę Bożą w tym czasie właśnie szczególnie o pomoc i myślę, że tutaj właśnie ten telefon to jest takie też no piękne świadectwo, że modlitwa ma siłę i moc i myślę, że jest w stanie pokonać każdą słabość, każdy kryzys.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa ze wschodniej Polski. Ja mam takie pytanie. Polska rodzina mieszka już ponad 30 lat w Hiszpanii. I ta pani miała dwóch synów. Jeden syn ożenił się z Hiszpanką, ale żyją w związku niesakramentalnym. I teraz dzieciątko się urodziło. Drugi dzień Bożego Narodzenia będzie miało już teraz roczek 26. I to dzieciątko no, nie jest ochrzczone i oni no, po prostu nie zabiegają o to, żeby to dziecko ochrzcić. Czy może być chrzest ochrzczone to dziecko bez chrztu, bez ślubu kościelnego? Mogą oni ochrzcić dzieciątko?
Rozumie pani, że to jest pani pytanie, tak?
Tak, tak.
Dobrze, to teraz pani przejdzie już na słuchanie w radiu, tak odpowiedzi. Dobrze?
Dobrze.
Dziękuję
Szczęść
bardzo.
Boże.
Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Dziękuję pani Tereso, bo z tymi pytaniami wiem, że duszpasterze stykają się na co dzień. Otóż zwraca na to uwagę szczególnie papież Franciszek, że każde dziecko i każdy dorosły, który nie jest ochrzczony, ma prawo do chrztu. Człowiek dorosły musi to wyrazić swoją wolą i odpowiednio się przygotować. Natomiast dziecko w żadnym wypadku nie jest obciążone słabościami swoich rodziców. I tak było już w kościele pierwotnym pierwszych wieków, że jeśli ktoś odstępował od wiary, to nie dotyczyło to jego dzieci i nie obejmowało skutkami ich dzieci. Tu oczywiście, jeśli chodzi o pani pytanie, to odpowiem konkretnie. Warunkiem udzielenia chrztu nie jest małżeństwo sakramentalne rodziców. Innymi słowy, można to dziecko oczywiście ochrzcić, ale nie można tego robić wbrew rodzicom, bo to rodzice mają pierwotne prawo do opieki, ale przede wszystkim wychowania swojego dziecka. Można na ten temat z nimi rozmawiać, zachęcać, prosić. Można włączyć tutaj w tę rozmowę najbliższe osoby. Ale wbrew rodzicom nie udziela się chrztu dzieciom. Więc przeszkody jako takiej ze strony rodziców nie ma, nawet gdy żyją bez ślubu kościelnego. Natomiast no, trzeba zrobić wszystko, żeby to była ich wolna, świadoma decyzja, że chcą swoje dziecko obdarzyć sakramentem chrztu i będą robić wszystko, i to też jest bardzo ważny warunek, również pomoc chrzestnych, żeby dziecko miało przynajmniej warunki do tego, aby wzrastać w atmosferze wiary, pobożności i religijności swoich rodziców.
Odbieramy telefon kolejny. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Mówi Hanna z Warszawy. Witam serdecznie ojca prowadzącego i księży profesorów. I chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt odchodzenia od wiary, apostazji, o którym już pan, już ksiądz profesor wspomniał, że demonstrowanie swojej wiary publicznie wiąże się z konsekwencją tego, że nie ma się wstępu do życia społecznego i wbrew pozorom Polskę uważa się za kraj, prawda, katolicki, ale rzeczywistość dostarcza bardzo wielu dowodów, coraz liczniejszych dowodów, że w Polsce bycie katolikiem, a szczególnie jeśli chodzi o młodzież i ujawnianie tego na zewnątrz, staje się naprawdę jakby bohaterstwem, dlatego że młody człowiek i młodzi ludzie, bardzo wielu młodzi, większość młodych ludzi na pewno to widzi, że poinformowanie swojego środowiska, że jest się, prawda, czy okazanie, że jest się osobą wierzącą, w obecnej sytuacji prowadzi do, że tak powiem, postawienia się w sytuacji takiego outsidera, ponieważ większość niestety osób, które czy na uczelni, czy w jakimś renomowanej instytucji, to są osoby, które są niewierzące albo więc wręcz wrogo nastawione do Kościoła. Szczególnie niestety dzieje się tak na wyższych uczelniach. To już jest tak bardzo jawne i wiadome powszechnie, że tak się dzieje. I po prostu młodzi ludzie doskonale to widzą. I jest to dla nich ogrom, dla tych, którzy są naprawdę ugruntowani w wierze, jest to dla nich ogromny dramat, ponieważ stają przed wyborem. Albo po prostu nie będę miał szans, prawda, na zajęcie jakiejś pozycji w społeczeństwie znaczącej, nie będę mógł zrobić kariery naukowej, jeśli będę, prawda, no, ujawniał swoją wiarę. a jeśli jej nie będę ujawniał, to będę w jakiejś sytuacji zmuszony, żeby okazać swoją niewiarę, bo tego się wymaga właśnie, prawda, od młodych ludzi, od studentów. I graniczy to właściwie z bohaterstwem. I myślę, że właśnie oczywiście wystąpienie już takie w formie apostazji z Kościoła dotyczy, tak mi się wydaje, obserwując życie i współczesny świata, żyję już dosyć długo, że jest to właściwie główna przyczyna właśnie odchodzenia od Kościoła. A apostazja to już jest taki krańcowy, prawda, no, krańcowy, jakby krańcowa decyzja. Po prostu wielu ludzi czuje się zmuszonych do tego. Wielu ludzi też nie jest w stanie, prawda, no, istnieć poza jakimś środowiskiem, poza społeczeństwem, bo przestają mieć swoje środowisko kolegów, znajomych w pracy, na uczelni. Więc jest to naprawdę bardzo trudna sytuacja. No i wiele osób, które są zmuszone, prawda, muszą dokonać takiego wyboru i niestety, no, chcąc w tym środowisku egzystować, zająć jakąś pozycję w społeczeństwie, no, dochodzą do wniosku, że nie mogą sobie zmarnować życia. Nie mogą sobie zmarnować życia, w związku z tym, no, muszą się przyłączyć do środowiska tych, od których zależą. I po prostu, no, niektórzy czują się z tym bardzo nieszczęśliwi, a niektórzy szukają usprawiedliwienia i wtedy zaczynają, prawda, szukać usprawiedliwienia w formie zaczęcia, w formie wątpliwości, czy rzeczywiście to, czego naucza Kościół, czy to jest prawda, czy to nie jest jakaś rzeczywiście fikcja wymyślona. Szukają po prostu, no, uzasadnienia dla swojej decyzji. I w ten sposób po prostu, no, stają się coraz bardziej osobami niewierzącymi, tym bardziej, że są poddani wpływowi ludzi niewierzących, którzy bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby, prawda, żeby młodych ludzi, studentów, prawda, czy pracowników jakichś ważnych instytucji wykorzenić, że tak powiem, z tego środowiska wierzących i wiary. Więc chciałabym właśnie na to zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, jak ja obserwuję młodych, oni to doskonale wiedzą, czego się od nich oczekuje, czego się od nich oczekuje, co powinni zrobić, żeby nie stracić szans na normalne życie. Widzę, jak oni są bardzo inteligentni, są bardzo naprawdę dobrymi obserwatorami. I wydaje mi się, to znaczy nie wydaje mi się, jestem pewna, obserwując to, co w Polsce się dzieje na uczelniach, a nawet, powiedzmy, bo ta, nawet w życiu, że tak powiem, nawet jeśli chodzi tutaj o organizację, prawda, życia społecznego, przepraszam, mi się troszkę gubię, ale jest to troszkę taki stres. Więc nawet po prostu obecnie w Polsce mówi się, że Polska jest państwem, jest społeczeństwo polskie jest katolickie, ale tak naprawdę jest i w telewizji, i w środkach przekazu. Jest tak wiele, wiele programów, które wręcz są szkoleniem odchodzenia od wiary. Jest ogromny przekaz, który właśnie niszczy wiarę w Boga i podaje wątpliwość prawdy wiary. I to się dzieje na ogromną skalę. I tylko, że tak powiem, ta pierwsza warstwa, którą nam się pokazuje, że, prawda, że niby wszyscy tutaj władze, prawda, czy szkoła, uczelnia, że w Polsce istnieje, no, wolność wyznania. Więc jest to tylko taka, praktycznie odnoszę wrażenie, że jest to fikcja, bo w praktyce wygląda to właśnie tak, jak wiemy, jak wygląda uczelnia, jak wyglądają ważne instytucje państwowe, kto ma szansę na zrobienie, prawda, na dostanie dobrej pracy, na zrobienie kariery. Więc chciałabym na to zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że to jest główna przyczyna właśnie. No, apostazja to już niektóre osoby, prawda, celebryci szczególnie, czy aktorzy, czy osoby, które naprawdę bardzo chcą zrobić karierę już taką na skalę kraju albo wręcz na skalę, powiedzmy, europejską, no to robią to w sposób demonstracyjny i w ten sposób rzeczywiście zyskują szansę na zrobienie tej kariery. Także to jest droga na zrobienie naprawdę kariery, czy w środowisku artystycznym. Także chciałam na to zwrócić uwagę.
Dziękujemy,
bardzo
pani
dziękuję
Hanna,
za umożliwienie mi zabrania głosu.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Również pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i tę wypowiedź. Wydaje mi się, że dotykającą bardzo wielu tak naprawdę przestrzeni i taką wielowątkową, ale jednocześnie bardzo potrzebną, taką, nad którą warto się pochylić, którą warto się przez chwilę zająć, bo rzeczywiście trochę tak jest. To ja też, mając doświadczenia gdzieś przechodzenia w sutannie przez miasto, w którym pracowałem, nieraz spotkałem się z jakimś, delikatnie mówiąc, nieprzychylnym komentarzem tylko dlatego, że miałem na sobie sutannę. Wiele osób rzeczywiście może doświadczać dyskryminacji czy wykluczenia. I myślę, że gdzieś mogą nam dźwięczeć w uszach słowa Pana Jezusa z ostatnich dni już minionego roku liturgicznego, gdzie zapowiadał nam to, że przyjdzie nam zmagać się z prześladowaniem, że przyjdzie nam zmagać się często nawet z działaniem przeciwko nam, naszych najbliższych, właśnie ze względu na naszą wiarę czy na nasze opowiedzenie się za Panem Jezusem. I myślę, że to nie jest rzecz nowa, to nie jest rzecz, która powstała wczoraj, tylko od początku chrześcijaństwa widzimy, że tak to jest skonstruowane, że męczeństwo i składanie świadectwa jest takim elementem konstytutywnym chrześcijaństwa. I tutaj jest to zawsze kwestia, no jakby nie patrzeć, też swojej decyzji. Oczywiście tutaj kwestia naszych sił wewnętrznych, duchowych, czy kwestia naszej wiary, to jest rzecz, no, którą nie mnie oceniać. Każdy z nas jest na innym poziomie w życiu wiary, w życiu duchowym. Natomiast no, jesteśmy też powołani do tego, żeby w sobie taką zdolność rozwijać i przede wszystkim, żeby w takich sytuacjach otwierać się na łaskę Pana Boga, bo możemy na to spojrzeć od takiej negatywnej strony, że rzeczywiście dzisiaj, żeby jakoś funkcjonować bezpiecznie w społeczeństwie, to najlepiej być poprawnym politycznie i nie mówić za dużo o Bogu, bo można urazić czyjeś uczucia religijne, jak to się poprawnie nazywa, że można komuś sprawić przykrość i w ten sposób, no to nie odzywajmy się jako katolicy, że wszyscy w koło mogą rościć sobie prawa do tego, żeby byli szanowani, a my nie, bo nie wiem, bo możemy mieć jakiś kompleks, czy jakieś poczucie, że w jakikolwiek sposób jesteśmy gorsi. I to myślę, że to jest w ogóle wątek chyba nawet na inną rozmowę, że kwestia jakiegoś takiego spojrzenia po prostu na wszystkich jak na ludzi, niezależnie od tego, na jakim są etapie w życiu, czy jaką opcję reprezentują, bo tutaj to jest kwestia no właśnie umiejętności szacunku i myślę, że na tym też polega świadectwo w naszej wierze, że my potrafimy mimo wszystko do chrześcijaństwa się przyznawać i o nie walczyć, więc jeżeli zmagamy się z takim dyskryminowaniem, dobrze jest zadać proste pytanie, dlaczego mnie dyskryminujesz? To jest pytanie to Jezusa również. Tą scenę pamiętamy z policzkiem. Dlaczego mnie bijesz? I to myślę, że dobrze jest czasami zapytać taką osobę, która w jakiś sposób nas atakuje, o co chodzi tak naprawdę, jaki jest problem. Jeżeli ktoś ma problem z moją wiarą, to często okazuje się, że problem tak naprawdę jest po jego stronie. Może być to problem, który gdzieś tak naprawdę zaczyna oglądać światło dzienne, ale znowu zaczyna się gdzieś dużo wcześniej. I ja myślę, że z osobami młodymi, z którymi też mam radę dość często pracować, rozmawiać. Myślę, że to jest taka taka grupa, która też bardzo wiele pokazuje, a mnie osobiście pokazuje to, że oni naprawdę poszukują w sobie relacji z drugim człowiekiem, także z Bogiem, że gdzieś w nich jest to pytanie o Boga. Natomiast no, często brakuje im tego odpowiedniego ukierunkowania i tutaj bardzo potrzebne jest też wsparcie właśnie drugiego człowieka. Natomiast takich przykładów też, no powiedzmy, składania świadectwa jestem świadkiem na co dzień. Nie wiem, w komunikacji miejskiej zawsze jestem poruszony, jak widzę młodych ludzi z różańcem w ręku. Tacy też się zdarzają. Może nie jest to wielka, masowa skala, może nie jest to na każdym kroku, w każdej restauracji, ale takie osoby są, które gdzieś nie boją się do swojej wiary przyznawać. Są też osoby, które pokazują, że naprawdę można dojść do wysokich stanowisk, można naprawdę zrobić karierę, nie wypierając się swojej wiary. Mało tego, można się na katolicyzm, czy w katolicyzmie będąc już, a odchodząc od niego w jakiejś formie, można się nawrócić. Dla mnie takim przykładem jest pewnie znany wielu kucharz, pan Wojciech Modest Amaro, który przeszedł bardzo długą drogę i drogę kariery, i drogę właściwie zdobywania tego, o czym w życiu marzył, będąc daleko od Pana Boga, ale przyszedł czas namysłu, przyszedł czas refleksji i przyszło nawrócenie. I dzisiaj czyni niesamowicie wiele dobra, bardzo silnie, mocno świadcząc o tym, że dla niego osobą najważniejszą jest Jezus Chrystus i to determinuje wszelkie jego działania i myślę, że jesteśmy w takim czasie, gdzie trochę pewne rzeczy się tak polaryzują, że wiążą się z konkretną decyzją człowieka. I no, znam też w parafii, w której posługuję, też znam historię osób, które dosłownie zmieniały pracę dlatego, żeby zachować w sobie wartości chrześcijańskie, że pracując w różnego rodzaju korporacjach mówiły: stop, nie można dalej tutaj pracować, bo to jest nieetyczne, niemoralne, to jest dalekie od Boga. I no, oczywiście, że jest to radykalny krok, oczywiście, że będzie wiązał się z tym, że wyjdzie się z jakiejś takiej, no powiedzenie strefy komfortu to za mało, bo to jest często przewartościowanie życia, to jest podjęcie decyzji mających przez jakiś czas wpływ na całą rodzinę, na najbliższych. I ja myślę, że tutaj swoją drogą rodzina to też jest bardzo ważny wątek, jak w rodzinie potrafimy się wspierać w takich sytuacjach, kiedy trzeba taką decyzję podjąć. Jeżeli ktoś chce zachować w sobie swoją religijność, swoją wiarę w Boga, to czy ja jestem kibicować swoim bliskim osobom, powiedzieć: podejmij słuszną decyzję, jeżeli tak trzeba, abyś ocalił w sobie Boga, To trzeba to zrobić, to trzeba zmienić. Być może, oczywiście, że nie chcę teraz nikomu doradzać, bo każdy ma swój jakiś moment w życiu, swoje myślenie, swoje doświadczenia. I myślę, że to, co jest istotne, to jest to podjęcie przede wszystkim decyzji, czy ja chcę być człowiekiem wierzącym, czy chcę do Chrystusa przychodzić. Bo kiedy udzielę pozytywnej odpowiedzi, to ani klimat na uczelni, ani klimat w pracy, ani klimat w społeczeństwie, ani cała ta atmosfera, no nie są w stanie zachwiać wiary, bo widzimy, że są osoby, które mimo tych przeciwności w Boga wierzą i się do Niego przyznają i całym sercem na każdym kroku o Nim mówią.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja trwają, drodzy Państwo. Apostazja w Kościele i w demokracji. W naszym cyklu właśnie i ten temat dzisiaj, apostazja. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Monika z Francji. Ja bardzo dziękuję. Wielkie Bóg zapłać za tę audycję. I chciałam się podzielić. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jest dużo apostazji, ale jest też dużo nawróceń, nawet takich ludzi, powiedziałabym, publicznych. Obserwuję, że dużo jest nawróceń i to mnie bardzo cieszy. A jeśli chodzi o apostazję, to naszym zadaniem jest ogarniać modlitwą tych ludzi. I Matka Boża w Fatimie powiedziała: pokuta, pokuta, pokuta. Dlatego to jest tak bardzo ważne, a chciałabym się też podzielić swoim takim doświadczeniem mieszkam we Francji i byłam w Polsce na wakacjach i ja mam w zwyczaju zawsze nie mówię dzień dobry, tylko tak jak w Radio Maria jest przyjęte, chwalę Boga i Najświętszą Panienkę. I zawsze i wchodząc do sklepu, w jakiekolwiek miejsce, tak właśnie robiłam. I byłam wyśmiewana w Polsce z tego powodu, a nawet krytykowana, że to robią tylko siostry zakonne i kapłani, a nawet nie. A to mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ ja tutaj we Francji chwalę Boga na ulicy wszystkim ludziom i nie spotkałam się nigdy z czymś takim. Spotkałam się może raczej z milczeniem, ale nie z krytyką. I właśnie chciałam się tym podzielić. Chciałam powiedzieć też, że bardzo dobry wpływ ma to też na moje dzieci, ponieważ obserwują mnie i może nie chwalą Boga, ale na początku mnie krytykowały, a teraz widzę, że akceptują to. I właśnie zamiast tego dzień dobry, mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. I myślę, że wtedy dzień będzie dobry, jak będziemy chwalić Boga. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać, Pani Moniko.
Tak, no zasłuchałem się Pani Moniko w tę niedługą wypowiedź, ale przekazała Pani taki duży ładunek optymizmu, a jednocześnie trochę mnie zasmuciła ta wizyta Pani w Polsce, w ojczyźnie i to, jak być może, nie wiem ile lat już Pani jest we Francji, jak nasze społeczeństwo pod względem tej kultury religijnej i wymiaru społecznego religijności się zmienia. Ja myślę, że te procesy, które my przeżywamy w Polsce, one już dawno zaszły i wydały swój niestety trujący owoc w społeczeństwach Europy Zachodniej, zanim myśmy tam weszli. Oni przeszli trudne przemiany i tam rzeczywiście nastąpiło to, co było w pierwotnym Kościele, czyli ludzie, którzy już opowiadają się za Chrystusem, to są ludzie, którzy są w stanie poświęcić dla Chrystusa wszystko, ale robią to z takim wewnętrznym przekonaniem, że to nie jest tylko dla nich, ale to jest też dla innych i to jest też próba przekazania tych wartości następnym pokoleniom. Ja myślę, że my Polacy nigdy nie doceniliśmy tego, w jakiej kulturze religijnej się wychowaliśmy. I przychodzi nam bardzo łatwo krytykować właśnie Kościół i innych wierzących, sami będąc wierzącymi. Bo wydaje się, że Kościół zawsze był, zawsze księży było pełno, kościoły pełne, dostęp do kapłana bez trudności. Natomiast kraje Zachodu już mają zupełnie inną sytuację. To, z czym my się też mierzymy. Od dawna, od bardzo dawna nie mają powołań. Wiele kościołów zostało sekularyzowanych, pozbawionych sakrum, zdesakralizowanych. Wiele klasztorów oddanych na cele świeckie. Natomiast to, co pozostało właśnie, staje się takim prawdziwym wołaniem o przetrwanie i przekazanie przyszłym pokoleniom. Więc sądzę, że ten Pani głos może w wielu obudzić tę troskę. Starajmy się zatroszczyć o to, co posiadamy, bo tak łatwo to stracić. Tak łatwo odejść od tego dziedzictwa, które nam przekazali nasi poprzednicy, nasi przodkowie. Powinniśmy sobie uświadomić, że być u siebie w domu, w Polsce, to nie tylko być Polakiem i patriotą, ale to też być człowiekiem tej chrześcijańskiej kultury, która sprawiła, że przetrwaliśmy tak trudne momenty w naszej historii, jak chociażby te 123 lata naszej niewoli. A druga rzecz, ja myślę, że pani tu zwróciła uwagę na coś bardzo ważnego. To być u siebie w domu, to znaczy najpierw starać się o przekazanie wiary najbliższym, o utwierdzenie wiary w tych, z którymi żyjemy na co dzień. I to dzieje się mimo różnych obowiązków, które spełniamy wobec siebie nawzajem. Otóż wydaje mi się, że ten sposób właśnie tak ewangelizowania mimochodem, czyli chociażby tego prostego pozdrowienia, jeśli pani tutaj robi to z takim, powiedziałbym, zaangażowaniem i jednocześnie jest w tym tyle optymizmu, tyle radości, to sądzę, że to jest najpiękniejsze świadectwo najpierw dla najbliższych. A jednocześnie jest to przykład godny naśladowania i życzę pani i wszystkim, którzy z panią się spotkają, żeby to świadectwo zaczęło wydawać owoce. To są piękne ziarna prawdy, miłości, nadziei, wiary rzucane w serca ludzkie.
Kolejny telefon odbieramy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówię Mieczysław z Polski Centralnej. Ja chciałem bardzo podziękować, bo temat jest szalenie trudny, ale jednocześnie bardzo potrzebny, żeby o nim mówić. I chciałbym tutaj wnieść takie zdanie. Otóż mamy wolną wolę, mamy wolne wybory, ale musimy sobie zdawać również sprawę z konsekwencji tych wyborów i z konsekwencji naszych decyzji. Jeżeli podejmujemy jakieś działanie w życiu, a akty odstąpienia od Kościoła, odstąpienia od wiary jest taką decyzją, no niejednokrotnie podyktowaną głębokimi przemyśleniami, ale podejrzewam, że często też podejmowaną pod wpływem jakichś dużych emocji, to tutaj zadaniem duszpasterzy, zadaniem naszych proboszczów, księży jest uświadamianie konsekwencji. I trzeba jakby podchodzić do tego dwuetapowo. Zamierzasz wyjść ze wspólnoty, zamierzasz zakończyć w swoim życiu etap bycia katolikiem, czy być może chrześcijaninem, no to będziesz sam, tak? Będziesz sam w chorobie, będziesz sam w nieszczęściu, będziesz sam w tragedii, będziesz sam w różnych problemach życiowych, bo Pan Jezus przecież wie o tym, że ty podjąłeś taką decyzję i od tego Kościoła odszedłeś, zerwałeś, jakby wziąłeś rozbrat, tak? Tu jest genialne, wydaje mi się, jedno stwierdzenie. Ja doczytałem niedawno dopiero, święty Anselm jako definicję Boga podał takie określenie, że coś, od czego nic większego nie może być pomyślane. I teraz, jeżeli tak się do tego odniesiemy i jakoś spróbujemy przeanalizować, no to jeżeli jest z nami Pan Bóg, oczywiście zakładamy, że wiara jest łaską, tak? No ale jeżeli chcemy zdobyć tą łaskę, żeby Bóg nas tą łaską obdarzył, no to czeka nas ciężka praca, tak samo jak tutaj na ziemi, żeby zdobyć jakieś umiejętności czy kwalifikacje. Trzeba ciężko pracować, więc żeby dostąpić pełnej łaski, opieki Pana Boga, wsparcia na co dzień, trzeba też ciężko pracować i o to się modlić. Ale jeżeli już idziemy tą drogą, osiągnęliśmy jakiś etap, powiedzmy jakiś tam, można porównać to do studiów, tak, licencjatu, a potem magisterium, no to jak można zaprzepaścić to, co już do tej pory, co wymodlili nasi dziadowie, nasi ojcowie, my sami. Jak można teraz to przeciąć, zaprzepaścić i pójść w pewną nicość, której nie znamy i która nic nam nie gwarantuje. Jakby wchodzimy na pole minowe, na którym możemy wylecieć w powietrze na pierwszym kroku, który tam postawimy. No, nie chcę przedłużać. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Mieczysławie. Z Panem Bogiem.
Kwestia wolnej woli to jest piękny dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga i naprawdę to, że możemy go wybrać lub odrzucić, to jest rzecz, która jest związana z miłością. Do miłości również nie można zmusić, natomiast można się w kimś rozkochać. I myślę, że kiedy mówimy o Panu Bogu, to bardziej Pan Bóg właśnie przez swoją łaskę, która jest nam dana i tak naprawdę na którą tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie zasłużyć, ale możemy mieć wobec niej otwarte oczy i możemy patrząc na to, ile Pan Bóg nam daje, w jakich sytuacjach, w jakich momentach, możemy udawać, że to nie jest On, że to nie Jego działanie, ale myślę, że poszukując w sobie odpowiedzi na pewne pytania, dlaczego niektóre rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej, dlaczego w różnych momentach mamy jakieś doświadczenie dosłownie tej siły nadprzyrodzonej, którą my nazywamy Bogiem, a wielu ma problem z nazwaniem tej rzeczywistości, że przez to wszystko my jesteśmy w stanie właśnie na Pana Boga spojrzeć i się w Nim rozmiłować. I myślę, że to jest coś, na co trzeba nam właśnie w taki sposób spojrzeć właśnie, że Pan Bóg nas do miłości zaprasza, a nie zmusza, właśnie między innymi przez swoją łaskę. I to jest coś, co padło piękne słowo z Pana strony, opisujące to piękne w cudzysłowie, bo to jest słowo zaprzepaścić. Można zaprzepaścić wszelkie natchnienia od Pana Boga. Można zaprzepaścić wszelką łaskę. I wtedy to wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Tak jak Pan zauważył, pozostaje się niejako samemu. A chyba nie ma większego cierpienia nad samotność ostatecznie. I kiedy człowiek w taki sposób patrzy na swoje życie, że jest w nim Panem i Zbawcą, zapominając zupełnie o Panu Bogu, no siłą rzeczy tych sił w pewnym momencie może mu zabraknąć i konsekwencje tego są opłakane. I myślę, że to jest taka rzeczywistość właśnie dostrzegania tych Bożych działań, której my chyba najbardziej powinniśmy się uczyć i na którą powinniśmy wyostrzać nasze zmysły. Ja mam takie doświadczenie gdzieś bycia we wspólnotach parafialnych jeszcze przed seminarium, gdzieś towarzysząc młodym ludziom i starszym osobom, ale głównie młodym we wspólnotach. I dla mnie takim smutnym zjawiskiem zawsze jest to, że ktoś jest, nie wiem, w ruchu Światło Życie przez kilka lat, ktoś jest ministrantem przez kilkanaście lat, ktoś jest w jakiejś grupie charyzmatycznej, zupełnie nie ma znaczenia w jakiej grupie, ale że gdzieś w tym czasie nie udało się dostrzec tej osobie albo nie została zwrócona uwaga właśnie na to, ile jest wokół nas Bożej interwencji, Bożych działań, Bożej dobroci, Bożej miłości, że właśnie nie była to przestrzeń, gdzie w Panu Bogu można było się jeszcze bardziej rozkochać, albo w ogóle, jeżeli coś takiego nie miało miejsca, to się w Nim rozmiłować. I wtedy wiele tych osób odchodzi właśnie nie tylko z tych wspólnot, ale później, kiedy spotykam się z nimi po latach, no często mówią, że oni już nie są w Kościele, że oni już są daleko poza nim, że dla nich była to tylko jakaś przygoda, jakiś moment. I dla mnie, no jako księdza, to zawsze jest taki smutny moment, ale sobie myślę wtedy właśnie tak, że co ja sam zrobiłem z mojej perspektywy, z mojej strony, żeby pokazać drugiemu człowiekowi Jezusa, żeby pokazać drugiej osobie, że w Bogu jest zbawienie, jest siła, jest możliwość przetrwania kryzysu, przepracowania kryzysu, gdzie spowiedź jest sakramentem, który uzdrawia to, na co z czym zmaga się dusza, uzdrawia to, co spowodował to, w jaki sposób spustoszył ją grzech. I myślę, że to jest taki rachunek sumienia, który dobrze jest czynić regularnie i myśleć o tym, w jaki sposób ja pomagam też drugiemu człowiekowi zobaczyć, właśnie to jest to, o czym pan Mieczysław mówił, jakie będą konsekwencje tych wyborów, nie? Tego, że ja w pewnym momencie odłączę się od świata, czyli od Kościoła, który może mnie uratować przed tym, co może być naprawdę nawałnicą. No i widzimy, że niejednokrotnie tak jest, że osoby nieświadome tych konsekwencji odchodzą z Kościoła, a później nie do końca wiedzą, gdzie pójść po ratunek. I widzimy zmagania wielu osób, które gdzieś poszukując odpowiedzi, szukają ratunku w terapiach. Terapie są oczywiście często potrzebne i bardzo ważne, ale czasami niewystarczające.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone w cyklu W Kościele i w Demokracji. Dzisiaj temat apostazja i telefony dzwonią, ale pozwólcie państwo jeszcze chwila muzycznej przerwy. Maria, bardzo proszę.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I pozdrawiam ojca prowadzącego, zaproszonych księży i słuchaczy. A ja nazywam się Marek i jestem z województwa zachodniopomorskiego.
Witamy panie Marku i słuchamy.
I ja jestem katolikiem praktykującym i chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że przykład Jezusa Chrystusa jest uosobieniem dobra, ale też i pewnego zła. Bo dla mnie i mam nadzieję, że też będzie dla wielu, oczywistym jest to, że Jezus Chrystus nie był aż taki bardzo bezgrzeszny i nie bez winy. I nawet powiem więcej, Jezus Chrystus był nie tylko grzesznikiem i złoczyniącym, ale nawet przez swoje przestępcze i złoczyny został właśnie ukrzyżowany. A jego największą zbrodniczą działalnością było łamanie prawa, głównie żydowskiego, nieprzestrzeganie, a nawet łamanie zasad świętego szabatu. I też czasami podburzał on ludzi, głównie Żydów.
No panie Marku, no tak łamał prawo, że musieli dać fałszywy świadku, żeby go skazać, skoro nie było żadnych innych dowodów. Takie to było jego łamanie prawa. Przepraszam panie Marku, ale to tak, no nie, trudno rozmawiać, kiedy się fundamentalne rzeczy wiary podważa i nawet sami faryzeusze nie mogli znaleźć argumentów, żeby go skazać na podstawie faktów, których nie mieli w ręku. Właśnie, jak mówię, no musieli przepłacić kogoś, podstawić, żeby go skazać na wyrok, jakiego oczekiwali. Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Szczęść Boże, panie Pawle.
Odnosząc się do tego tematu, chciałbym powiedzieć tak. Myślę, że nie zostanę, że tak powiem, przez kogoś skrytykowany, że apostazja jest rodzajem ciemności duchowej i umysłowej, bo pragnienie Boga jest naturalną, organiczną częścią natury ludzkiej. Jeśli ktoś chce od Boga odejść, to znaczy się, że jego, powiedzmy, proces myślowy został w jakimś sensie zakłócony. I tu jest taka, powiedzmy, sugestia, bo trudno radzić, że jeżeli w Kościele jest wiele tajemnic, bo mówimy, to jest tajemnica naszej wiary, to jest takie wskazanie, że jeśli czynimy to, czego nie rozumiemy, to czyniąc to, zaczynamy coraz więcej rozumieć. I są znamienne słowa, które Pan Jezus powiedział uczniom świętego Jana Chrzciciela, kiedy oni przyszli zapytać, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy innego mamy wypatrywać. Pan Jezus powiedział bardzo dobre słowa. Błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili. Czyli to, że my staramy się nie wątpić, chociaż zwątpienie jest też częścią natury ludzkiej, jest naznaczone Bożym błogosławieństwem. Jeszcze ostatnie zdanie, które mi się bardzo podoba, jest to zdanie, które określa, można powiedzieć, sens w ogóle wiary i życia. Zdanie to napisał w swojej książce brat Efraim. On powiedział w ten sposób, że jeżeli znalazłeś się na pustyni, a apostazja może być właśnie rodzajem pustyni, jeśli znalazłeś się na pustyni i szukasz oazy i jej nie znajdziesz, to nie złorzecz Bogu, tylko zacznij Mu za to dziękować i uwielbiać Go, a w ten czas oaza pojawi się w Twoim sercu. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Panie Pawle, szczęść Boże.
Dziękuję obu Panom, bo tu się przysłuchiwałem uważnie Panu Markowi. Ja rozumiem, tylko tak się odniosę, ten sposób argumentowania, bo dzisiaj właśnie często również w tę pułapkę wpadają teolodzy, że bardziej zastanawiają się nad tym, w jaki sposób przekazać prawdę, a nie zastanawiają się często nad tym, czy to, co chcą przekazać, jeszcze jest prawdą. Bo teologia o tyle jest autentyczna, o ile właśnie przekaz prawdy jest dostosowany do słuchaczy. Paweł też używał takich szokujących, święty Paweł w swoich listach, określeń. Jeśli się na przykład żrecie jako psy, uważajcie, żebyście się nie pożarli wzajemnie. No w sensie kłótni, prawda? No, Chrystus używał też przysłów, że pies wraca, przepraszam, jest taka godzina, że można to powiedzieć, wraca do tego, co wyżygał, a świnia umyta wraca do błota. Ja rozumiem pana Marka i wiem, że on szuka takich szokujących sposobów przekazu, ale jako teolog też właśnie chcę to podkreślić, że trzeba przy tym dbać o to, żeby nie zatracić prawdy, żeby przekaz nie zaciemnił nam i forma przekazu tego, co jest istotą. No my tu też opowiadamy w taki sposób, mam nadzieję, pod kontrolą ojca prowadzącego, żeby ten przekaz jednak prawdy nie zagłuszył. Ojciec tu nad tym czuwa, dyscyplinuje nas wszystkich i słuchaczy, i tutaj uczestników dyskusji. I dziękujemy za to dzisiejsze prowadzenie. Jest nam miło, że możemy razem dzisiaj rozmawiać. Natomiast tak krótko o tym, co usłyszeliśmy od pana Pawła. Ja rzeczywiście odczytuję w tym wielką mądrość Pana, bo widzę, że cytaty, które Pan tutaj nam zaserwował, one są przez Pana przemyślane i przeżyte i to już jest Pana mądrość. Ja zresztą to też powtarzam swoim studentom, że ja nie jestem aż tak mądry, żeby to wszystko, czego uczę, wymyślić samemu. Ja się też od kogoś nauczyłem. I zachęcam, żeby jeśli ktoś się ze mną zgadza, czy przyjmuje to też jako prawdę, nie powoływał się na mnie, tylko uznał, że to już jest jego prawda i przekaże ją dalej. I panie Pawle, dziękuję. To jest piękne zadanie apostolskie. Właśnie posługiwać się tym, co czuję, że mnie ubogaca, a na pewno trafi to również do tych, do których Bóg kieruje to ze swoją łaską, a nie tylko mądrością ludzką i wyda swój owoc. Bardzo dziękuję za to świadectwo.
Czy księży, już tak próbując podsumować naszą dyskusję, bo już taka godzina, że pora na to, tak sobie myślę, czy teraz czasem nie jest tak, że kiedy mówimy o apostazji, to jest nasz temat dzisiejszy, w świecie, w Polsce, to, że nieraz mówimy jakby różnymi językami, to znaczy, że ci, którzy jej dokonują, tej apostazji, mówię o tej formalnej, nie tej milczącej, że oni patrzą, w kościele widzą jakąś wyłącznie instytucję, do której się można, ktoś mnie zapisał, ja się teraz chcę się z niej wypisać. Na tej zasadzie tutaj, tak? Z której teraz oni się nie mogą uwolnić, chcieliby i próbują, tak? A więc jakby inne języki. Kiedy mamy teraz ten rok do tego, od czego zaczęliśmy nawiązać, wierzę w Kościół Chrystusowy. Jak te nasze języki, jak mówić o kościele dzisiaj w świecie, który nie rozumie tego, czym jest Kościół i widzi to jako instytucja, jako, nie wiem, korporacja, żeby tak użyć, że się można wpisać, wypisać, choćby ten postulaty kiedyś, które już, no, żeby nie wiem, anulować chrzest, tak, żeby uznać za fakt, nie, że to nie było, no, to jest. Nawet tu mówił ksiądz Adam na początku, że to się dokonuje, nawet jeśli jest apostazja, dokonuje się poprzez adnotację w księdze chrzcielnej, że ten ktoś dokonał aktu apostazji, ale chrzest jest faktem. Jak mówić dzisiaj o kościele, żeby poczuć się w nim jak w domu, który jest i święty, i grzeszny, ale w którym, którego potrzebuje i który jest we mnie głęboko zakorzeniony, niezależnie od tego, co może nawet czuję w środku?
Ja myślę, że no rzeczywiście tak jest, że postulaty wielu osób, które myślą o apostazji, wiążą się z tym, żeby wymazać ich przeszłość, ich jakikolwiek ślad związany z Kościołem. Też no, często słyszę się o pretensjach wobec nawet swoich rodziców, że danego człowieka ochrzcili, ale to jest trochę tak, jak mieć pretensje o to, że też taki argument usłyszałem niedawno, to jakby mieć pretensję o to, że mówimy w języku polskim w Polsce. No po prostu siłą rzeczy pewne rzeczy otrzymujemy, przyswajamy. To, co później z tym robimy, to jest już druga rzecz, bo tak jak języka często ludzie na obczyźnie bardzo szybko potrafią zapomnieć, tak i o Bogu można zapomnieć, jeżeli się Go nie poszukuje, jeżeli się o relacje z Nim nie dba. Jeżeli zanika przestrzeń modlitwy, także modlitwy w domu, także modlitwy rodzinnej, modlitwy w przestrzeni publicznej, no w tych rzeczywistościach bardzo łatwo jest przesiąknąć takim klimatem, który właśnie traktuje Kościół jako korporację, jako zwykłą firmę z dużym stażem, w której zatrudnionych jest wiele osób i która ma swoje machlojki, jakieś ciemne strony i która jest do końca niewyjaśniona, zapominając o tym, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I myślę, że wszelkie działania, wszelka katecheza też związana z Jezusem Chrystusem, troska o to, żeby poznawać Boże objawienie, chociażby przez lekturę Pisma Świętego, żeby dyskutować o swoich też trudnościach w wierze, bo myślę, że na tym polega też życie duchowe, że to jest sinusoida, która często wiąże się z tym, że wątpliwości się pojawiają, ale żeby mieć też obok siebie ludzi, z którymi na ten temat można podyskutować i przeżyć takie problemy czy takie pytania w jakiś taki twórczy sposób. I myślę, że to wszystko jest ostatecznie odpowiedzią na to pytanie, w jaki sposób to dzisiaj przeżywać, żeby pokazać Kościół i żeby w tym, do tego Kościoła, jeżeli tak można powiedzieć, zachęcić, bo wydaje mi się, że do Kościoła nie trzeba zachęcać. Jeżeli ktoś właśnie o te rzeczywistości, o których przed chwilą powiedziałem, chociaż trochę dba, to Kościół będzie dla niego domem, będzie dla niego przestrzenią, w której się odnajdzie i będzie w nim szczęśliwy. I będzie to dla niego nie niesamowita przygoda, droga i radość. Ja to tutaj krótkie świadectwo z mojej strony, że ja jestem Kościołowi wdzięczny za to, że daje mi tyle możliwości, ile bym nie doświadczył nigdzie indziej. Spotkań, przyjaciół, rozmów, a przede wszystkim ludzi, którzy nauczyli mnie, że Bóg jest miłosierny, sprawiedliwy, ale że przede wszystkim jest blisko.
Ale też dodam tylko, że to nie jest tylko kwestia wiedzy. Można mówić, czym jest dom i trzeba, czym jest dom, ale czym innym jest zupełnie poczuć się w domu.
Dokładnie tak. To myślę, że to jest na tym to w języku angielskim jest to rozróżnienie. Home i house, gdzie home to jest ten dom, cała ta atmosfera, ten klimat, nie tylko budynek. I myślę, że tak naprawdę o takim kościele trzeba nam mówić, taki kościół trzeba poznawać jako no właśnie ten nie tyle budynek, bo budynki są różne, większe, mniejsze, ładniejsze, brzydsze, ale to, co ten dom tworzy, ten kościół nasz.
I to przed nami, drodzy Państwo, to przed nami ten rok, wierzę w Kościół Chrystusowy, ale to nie dlatego, że takie hasło jest w roku pastoralnym, duszpasterskim, ale dlatego, że to jest nasz dom. Niezależnie od tego, jaki by nie był rok, jesteśmy jego też członkami tego ciała. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom za ten wieczór wspólnie spędzony. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz Adam Kłonowski, ksiądz profesor z UKSW w Warszawie i ksiądz doktorant, tutaj student księdza profesora, też właśnie na UKSW w Warszawie byli z nami w naszym cyklu W Kościele i w Demokracji. Ważny temat, dziękuję za ten temat. Też jak głosy padały, słyszeliśmy, że odzew był. Dobrze, że taki temat i z Londynu, i z Paryża, i z Polski, te telefony. Także myślę, że tak, ten temat myślę gdzieś był potrzebny. Tak sobie pozwolę powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Najlepsze życzenia na przeżywanie Adwentu. Radosne.
Tak jest.
Oczekiwanie na narodzenie Zbawiciela.
Sobie, Panie Boże, amen. I również księżom życzę tego samego i mówimy sobie do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.